Rozdział czwarty. Zostałem przyjęty do gimnazjum Borgarskolan o profilu ekonomicznym ze specjalnością piłkarską. Miałem ogromne oczekiwania. Mówiłem sobie, teraz wszystko się zmieni, teraz stanę się naprawdę super. W rzeczywistości jednak przeżyłem prawdziwy szok. Okej, trochę byłem przygotowany. Nadal miałem w drużynie tych moich dobrze wychowanych chłopców z Limhamn, ale teraz w szkole były też dziewczyny i jeszcze inni chłopcy, wszyscy bardzo dobrze ubrani i palący po kątach. Tam, skąd pochodziłem ja, ubierano się w dres i sportowe buty, najlepiej marki Adidas lub Nike. To były rzeczy najbardziej cool i ja tak zawsze chodziłem. Nie rozumiałem, że było to równoznaczne z tym, jakbym miał napisane na czole Rosengard, znak firmowy. Jakby nadal prześladowała mnie tamta nauczycielka wspomagająca. W Borgarskolan widziałem bluzy dresowe marki Ralph Lauren, Timberland oraz koszule i nic poza tym. Nigdy wcześniej nie widziałem żadnych chłopaków, którzy by chodzili w koszulach i zdałem sobie sprawę, że pilnie potrzebuję pieniędzy. Do szkoły chodziło sporo pięknych dziewczyn, ale nie do pomyślenia było, by zbliżył się do nich cham z peryferii. Porozmawiałem z tatą, ale wyniknęła z tego kłótnia stulecia. Istniało coś, co nazywało się stypendium edukacyjne. 795 koron miesięcznie. Dla taty było oczywiste, że to on zabierałby je do kieszeni, dopóki będzie mnie utrzymywać. Uwielbiał to powtarzać. Ja widziałem to inaczej. Nie mogę być ostatnim imbecylem w szkole. W każdym razie zaakceptował argumentację. Otrzymałem moje stypendium, konto bankowe i kartę opłaconą z góry. Pieniądze wpływały 20 dnia każdego miesiąca i wielu z moich przyjaciół stało przed bankomatem już od godziny 23:59 poprzedniego dnia, szalejąc ze zniecierpliwienia. Już za chwilę północ, nie? 10, 9, 8? Ja byłem nieco bardziej zrelaksowany, ale następnego ranka i tak miałem już wypłaconą znaczną część tej kwoty i biegłem kupić parę dżinsów marki Davis. Były niezbyt drogie, kosztowały 299 koron. Dołożyłem do tego jeszcze jakieś koszulki polo, 3 za 99 koron. Próbowałem różnych stylów, ale żaden nie funkcjonował. Napis Rosengard zawsze widniał na moim czole. Nowe ubrania nie leżały na mnie dobrze, a przynajmniej takie odnosiłem wrażenie. Przez całe życie byłem mały, ale wtedy zacząłem rosnąć w zastraszającym tempie. 13 centymetrów w kilka miesięcy i musiałem mieć dość dziwny wyraz twarzy. Chciałem się stać kimś ważnym, liczącym się. To bardzo proste. Po raz pierwszy w życiu zacząłem naprawdę zjawiać się w centrum, obijając się w Burger Kingu, Trangolo i na Lila Tork. Robiłem nawet rzeczy podłe, nie tylko ze względu na dreszczyk emocji. Oprócz ubrań potrzebowałem także odpowiednich akcesoriów. W przeciwnym razie nie miałem żadnych szans na szkolnym patio. I tak na przykład buchnąłem jednemu z chłopaków jego minidysk Sony. Na korytarzu mieliśmy szafeczki z małym zamkiem na kot. Od przyjaciela dowiedziałem się, jaki jest sekretny numer jednego z tych słynnych synków tatusia. W pewnym momencie podszedłem do szafki i 5 w prawo, 3 w lewo i już jestem na siodełku mojego roweru, mając minidysk i słuchając piosenek. Czułem się super cool. To oczywiście nie wystarczało. Nie miałem jeszcze wiele do zaoferowania. Cały czas byłem chłopakiem z peryferii. Jeden z moich przyjaciół, również z Rosengard, działał zdecydowanie prościej. Jeśli podobała mu się jakaś dziewczyna z dobrej rodziny, zostawał przyjacielem jej brata i pożyczał od niego ubrania. Bez wątpienia niezła sztuczka, chociaż w rzeczywistości nie działała na dłuższą metę. My z przedmieść nigdy tak naprawdę nie mogliśmy się zintegrować. Byliśmy odmienni. W każdym razie mój przyjaciel nosił teraz markowe ubrania, te najdroższe i najfajniejsze, miał super dziewczynę i zadzierał nosa. Ja czułem się zerem. Musiałem zadowolić się futbolem. Jednak nawet na tym froncie nie podążałem we właściwym kierunku. W Malmę wszedłem do grupy juniorskiej i grałem z chłopakami starszymi ode mnie o rok. Byliśmy fantastyczną drużyną, jedną z najlepszych w kraju w naszej kategorii wiekowej, ale ja prawie zawsze siedziałem na ławce. Tak zdecydował Ake Kallenberg. Trener może oczywiście dawać szansę gry tym, którym chce ją dawać, ale jestem przekonany, że nie chodziło tylko o kwestie taktyczne. Kiedy zmieniałem kolegę, często strzelałem gol. Nie byłem słaby. Myliłem się jednak w innych aspektach. Tak mnie przynajmniej postrzegano. Mówiło się, że nie mam wystarczającego wkładu w drużynę. Twoje dryblingi nic nie wnoszą do gry. Tego rodzaju komentarze słyszałem setki razy. Tak jak szepty, ten Zlatan na przykład, czy on nie jest trochę niezrównoważony? Już nie chodziło o zbieranie podpisów, chociaż mało brakowało, bo często krytykowałem moich kolegów z zespołu. Za dużo rozmawiałem i krzyczałem na boisku. Kazałem nawet spieprzać kibicom. Nie były to jakieś poważne rzeczy, ale miałem swój charakter i styl. Byłem odmiennym typem piłkarza od tych, których oni chcieli, co mnie wkurwiało. Wcale nie czułem się swobodnie w Malmę. Wielu tak to widziało. Pamiętam, że zakwalifikowaliśmy się do finału i oczywiście wszyscy byliśmy podekscytowani. Jednak Ake Kallenberg nie wpuścił mnie na boisko. Nawet nie posadził mnie na ławce. Zlatan jest kontuzjowany, powiedział przed wszystkimi, a ja aż podskoczyłem. Jak to kontuzjowany? Co to były za głupoty? Podszedłem do niego i powiedziałem. Ale co pan robi? Jak może pan mówić coś takiego? Jesteś kontuzjowany, powtórzył, a ja nie mogłem w to uwierzyć. Dlaczego wymyślił taką historyjkę akurat wtedy, gdy mieliśmy zagrać w finale? Mówi pan tak tylko dlatego, że nie chce, abym grał. Ale to na nic. Uważał mnie za kontuzjowanego, a ja się wściekłem. Wszystko było tajemnicze. Nikt nie mówił, jak się sprawy mają. Nikt nie miał jaj, żeby to zrobić. W każdym razie Malmę wygrało finał beze mnie. Nie było to zbyt dobre dla mojej samooceny. To prawda, w tamtych miesiącach powiedziałem całe mnóstwo aroganckich rzeczy, jak wtedy, gdy mój nauczyciel włoskiego wyrzucił mnie z sali, a ja powiedziałem, kogo to obchodzi, i tak nauczę się języka, kiedy będę profesjonalnym piłkarzem we Włoszech. Dziś brzmi to być może zabawnie, kiedy się wie, jak potoczyły się moje losy. Jednak wtedy tylko prowokowałem i nie wierzyłem w te słowa naprawdę. Jakżebym mógł, skoro nie byłem nawet zawodnikiem wyjściowego składu drużyny juniorów? Malmö jest najlepszym zespołem w kraju. Kiedy tata przybył do Szwecji w latach 70. Dominował w rozgrywkach o mistrzostwo, dotarł nawet do finału Champions League, a raczej Pucharu Mistrzów, jak się wtedy nazywał, i prawie żadnemu z juniorów nie udawało się dostać do pierwszej drużyny, ponieważ szefowie woleli sprowadzać piłkarzy z innych klubów. Jednak w tamtym roku sytuacja się zmieniła. Nikt tak naprawdę nie wiedział, dlaczego wszystko idzie źle. O ile drużyna zawsze znajdowała się na szczycie, teraz groził jej spadek. Wszyscy grali słabo. Sytuacja ekonomiczna była katastrofalna. Brakowało pieniędzy na kupno nowych zawodników i w ten sposób, wreszcie, różni młodzi gracze mogli dostać szansę w pierwszej drużynie. Możecie sobie wyobrazić nasze rozmowy. Kogo wezmą? Jego, a może jego? Trafiło na Tonego Fligarego. Oczywiście, a później na Gudmundera Metego i Jimiego Tamandiego. Mnie nawet nie brali pod uwagę. Byłem ostatnim, którego mogli wybrać. Przynajmniej tak uważałem. Przecież nawet trener juniorów trzymał mnie na ławce, dlaczego więc mieliby mnie wezwać do pierwszej drużyny? Nie mogłem się tego nawet spodziewać, chociaż wcale nie byłem mniej zdolny niż Tony, Mete i Jimmy. Udowadniałem to za każdym razem, gdy wchodziłem na boisko. Więc w czym tkwił problem? O co im chodziło? Wszystkie te myśli kłębiły mi się w głowie i byłem przekonany, że stoi za tym polityka. Może i było cool bycie odmieńcem, trochę bardziej aroganckim niż pozostali, ale na dłuższą metę działało to na niekorzyść. Gdy przychodzi co do czego, nie chcą niezrównoważonych obcokrajowców, zwariowanych na punkcie brazylijskich zagrań i trików. Malmö było zawsze najbardziej dumnym szwedzkim klubem. W czasach największej świetności wszyscy piłkarze byli starannie uczesanymi blondynami i nosili nazwiska typu Bosse Larsson. Mówili tylko miłe i grzeczne rzeczy, do drużyny nie brano wielu obcokrajowców. Był tylko Iksel Osmanowski, ale on grał już w Bari. Też pochodził z Rosengard, był jednak spokojnym człowiekiem. Ja miałem swój amatorski kontrakt i musiałem zadowolić się tym oraz zespołem Under 20. Under 20 była drużyną, którą stworzyliśmy wspólnie z piłkarskim liceum w Borgarskolan. W juniorach Malmö grało się od 18 roku życia. W Under 20 limitem było 20 lat. Nie byliśmy dobrze zgrani, niewystarczająco, by uformować zespół, ale pomysł był taki, żeby nie pozwolono nam na opuszczenie klubu. Często graliśmy z chłopakami z drugiej drużyny, zaprzyjaźniliśmy się z zespołami z trzeciej ligi i tak dalej. To nie było nic nadzwyczajnego, ale dostawałem kolejne szanse, by się pokazać. Czasem trenowaliśmy z pierwszą drużyną, a wtedy łamałem pewne niepisane zasady. Normalnie junior nie wikła się w dribbling w takich okolicznościach, unika twardych wejść i nie ośmiela się krzyczeć rzeczy typu idiota różnym gwiazdom pierwszego zespołu. Myślałem sobie jednak, dlaczego nie? Nie mam nic do stracenia. Dawałem z siebie wszystko. Grałem twardo i zauważyłem, że mówiono o mnie, za kogo on się uważa, bla bla bla, a ja opowiadałem, idź do diabła i parłem do przodu. Grałem swoje. Nakładałem swoją maskę aroganta i od czasu do czasu czułem na sobie spojrzenie Rolanda Andersona, trenera pierwszej drużyny. Na początku pokładano we mnie wielkie nadzieje, ale później zostały one rozwiane przez te wszystkie odrażające rzeczy, które zdarzyły się w moim otoczeniu. Potem zacząłem sobie mówić, na pewno były na mnie jakieś skargi i zawsze czułem się rozczarowany. Gdzie indziej też nie odnosiłem sukcesów, nawet w szkole. Byłem jeszcze nieśmiały i niepewny siebie, a na przerwach obiadowych często nie zamieniałem z nikim ani słowa. Na stołówce jadłem jak wilk, ponieważ nigdy nie wiedziałem, jaka sytuacja będzie w domu. Co do innych rzeczy, mniej lub bardziej je olewałem. Uczyłem się coraz mniej, a w domu zawsze było mnóstwo bałaganu. Czułem się jak na polu minowym. Trzymałem się od niego z daleka i zajmowałem się moimi brazylijskimi numerami. W szkole dużo czasu spędzałem przed komputerem, a w pokoju powiesiłem zdjęcie Ronaldo. On był najlepszy. Nie tylko przez jego zwody i gole na mundialach. Ronaldo był fantastyczny pod każdym względem. Był dokładnie takim piłkarzem, jakim ja chciałem zostać. Chłopakiem, który robi różnicę. A piłkarze reprezentacji Szwecji, ci wszyscy nieszczęśnicy. Nie było tam żadnej supergwiazdy, nikogo, o kim mówiłoby się na świecie. Ronaldo natomiast był moim bohaterem. Czytałem o nim w internecie, starałem się nauczyć jego ruchów i sądzę, że stałem się przez to lepszy. Robiłem postępy, tańcząc z piłką. A co dostawałem? Nic, myślałem wtedy. Byłem przekonany, że świat jest niesprawiedliwy, że chłopcy tacy jak ja nie mają żadnych szans i że nigdy nie zostanę mistrzem, jakiekolwiek posiadałbym umiejętności. Tak wyglądała sytuacja. Byłem wykluczony. Pomyliłem się i musiałem szukać innej drogi, ale nie miałem siły, by na poważnie się zaangażować. Po prostu dalej chodziłem grać. Pewnego dnia miałem spotkanie z Under 20 na boisku numer 1, które teraz już nie istnieje. Było trawiaste, znajdowało się obok stadionu Malmö. Po meczu, nie pamiętam już przeciwko komu graliśmy, dowiedziałem się, że Roland Andersson, trener pierwszej drużyny, chce ze mną porozmawiać. Wpadłem w panikę. Co zrobiłem tym razem? Ukradłem rower, dałem komuś zbyka, a może zabrałem za dużo dresów. Prześledziłem w myślach wszystkie wybryki, których dopuściłem się w ostatnim czasie, a nie było ich mało, ale nie rozumiałem, jak informacja o którymś z nich mogłaby do niego dotrzeć. Zacząłem myśleć o tysiącu usprawiedliwień. Roland jest hałaśliwym typem o donośnym głosie. Sympatyczny, ale zbyt surowy. Krótko mówiąc, to człowiek, który rządził twardą ręką. Moje serce waliło jak młot. Słyszałem, że Andersson grał na Mistrzostwach Świata w 1970 roku w Argentynie. Nie był więc tylko jedną ze starych gwiazd Malmö, grał również w reprezentacji. Człowiek godny najwyższego szacunku. Teraz siedział przy swoim biurku, bez choćby cienia uśmiechu. Miał bardzo poważną twarz i pomyślałem sobie, no tak, teraz da mi popalić. Witaj, Roland, co słychać? Szukał mnie pan. Zawsze starałem się być trochę swobodny, a trochę twardy. Było to coś, co miałem w sobie od dzieciństwa. Nigdy nie daj po sobie poznać, że jesteś słaby albo winny. Usiądź. Okej, proszę się nie denerwować. Nikogo nie zabiłem, przysięgam. Zlatan, pora, żebyś przestał już grać z chłopcami. Z chłopcami? Ale o czym on mówi? Pomyślałem. Co ja znowu zrobiłem chłopakom? Co? Zapytałem. Odnosi się pan do czegoś konkretnego? Pora, żebyś zaczął grać ze starszymi. Nadal niczego nie rozumiałem. He? Witaj w pierwszej drużynie, chłopcze. Nie potrafię opisać tamtego uczucia. Nigdy wcześniej go nie doznałem. To było tak, jakbym unosił się 10 metrów nad ziemią. Gdy wyszedłem, buchnąłem kolejny rower i czułem się najbardziej zajebistym chłopakiem w mieście.